Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 16 czerwca. Nie wiem jak Państwo, ale ja lubię robić sobie listy zadań, tak zwane to-do lists, które pomagają mi organizować czas i pracę. Nie wiem też, jak swój czas, cele i zadania organizuje wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński. Ale pomyślałem, że na użytek rozmowy z Wojtkiem Szackim pomogę i rozpiszę listę to-do Jarosława Kaczyńskiego składającą się ze spraw do załatwienia przed nadchodzącym kongresem PiS, który ma mieć miejsce 3 lipca w Warszawie. A Wojtka poproszę, żeby opowiedział mi, na jakim etapie są prace nad poszczególnymi punktami, co będzie może niebawem odhaczyć, a co przenieść na kolejną taką listę już pokongresową. Zapraszam na nasłuch. No dobrze, Wojtku, więc na szczycie mojej listy jest taki punkt wyczyścić bieżączkę i tutaj sobie wpisałem Rzecznika Praw Obywatelskich wybrać, prezesa IPN wybrać i zorientować się, o co chodzi z mailami Michała Dworczyka.
Jeśli chodzi o prezesa IPN-u oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, no to tutaj to, co mógł zrobić Jarosław Kaczyński w Sejmie, to zrobił, czyli obie te kandydatury popierane przez PiS przeszły, przy czym w przypadku prezesa IPN-u nie było to wielkie zaskoczenie, natomiast w przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich dużo było emocji, dużo się działo, skończyło się tak jak zwykle, czyli PiS wygrał. Ale do końca nie było wiadomo, jak zagłosują poszczególni posłowie. No i tutaj Jarosław Kaczyński wykonał chyba bardzo dużą pracę. Dzień przed tym posiedzeniem, na którym było to głosowanie, wystąpił na konferencji prasowej z Pawłem Kukizem. Obaj panowie podpisali już wcześniej to porozumienie, ale ogłosili je dopiero teraz. Efektem były 3 głosy posłów K15 za Lidią Staroń w głosowaniu. Jeden poseł, być może, żeby podtrzymać tradycję pluralizmu w ugrupowaniu, czyli Stanisław Tyszka, zagłosował za kandydatem opozycyjnym. Jarosław Kaczyński wykonał też dużą pracę, po pierwsze, żeby złamać posłów Jarosława Gowina i to się nie udało. Poza 2 wszyscy głosowali razem z opozycją. Ta 2 to jest Mieczysław Baszko i Anna Dąbrowska-Banaszek. I oni oboje prawdopodobnie wkrótce rozstaną się z porozumieniem Jarosława Gowina. Natomiast wicepremier zachował jeszcze 11 posłów, w tym 9 w klubie PiS, więc całkiem spora siła. To, co się udało Jarosławowi Kaczyńskiemu, to po pierwsze zagwarantować 100% mobilizację swojego zaplecza. Nawet poseł Zbigniew Giżyński, który był zawieszony w prawach członka PiS i poparł wstępnie kandydata opozycji na RPO, zagłosował za Lidią Staroń. Prawdopodobnie ktoś mu obiecał, że zostanie odwieszony w prawach członka PiS i prawdopodobnie taką decyzję niedługo usłyszymy. Udało się też oczywiście spacyfikować Solidarną Polskę, która w całości była za Lidią Staroń, oraz przyciągnąć 2 posłów niezrzeszonych, Łukasza Mejzę oraz Lecha Kołakowskiego. Jeden z posłów nowych Platformy Obywatelskiej, poseł Eichler, który zresztą wywodzi się z SLD, później był w Platformie, teraz przyszedł do Sejmu w miejsce posła, który objął inną funkcję, zagłosował za profesorem Wiązkiem, po czym wystosował oświadczenie, że się pomylił, bo chciał zagłosować za Lidią Staroń. Nie byłoby tego sukcesu Jarosława Kaczyńskiego także, gdyby nie posłowie Konfederacji, którzy albo w ogóle nie zagłosowali, albo poparli Lidię Staroń. 3 takich posłów była i ta 3 koniec końców zdecydowała o tym, że Lidia Staroń zdobyła odpowiednią liczbę głosów. Ale jeszcze wszystko przed nami w Senacie.
IPN.
Jeśli chodzi o IPN, no to czekamy, co zrobi Senat. To jest bliźniacza sytuacja do tej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Senat kontrolowany przez większość opozycyjną musi się zgodzić na kandydata zaproponowanego przez Sejm.
Ale koniec końców, czy ty myślisz, że w przypadku tych 2 kandydatur istnieje szansa, że Senat zagłosuje za tymi kandydaturami? To znaczy, czy istnieje taka możliwość, żeby Lidia Staroń została Rzeczniczką Praw Obywatelskich po głosowaniu w Senacie?
Po pierwsze, nie wiem, jak bardzo będzie zdyscyplinowana opozycja, żeby odrzucić tę kandydaturę. Przypominam, że Lidia Staroń jest senatorem niezależnym, a także nawet szefową koła senatorów niezależnych. W tym kole jest też Krzysztof Kwiatkowski, który jak z nim rozmawiałem, to nie chciał powiedzieć, jak będzie głosował. Gdzieś widziałem w tak zwanej przestrzeni publicznej, że być może on będzie za Lidią Staroń. Nie wiem, co w końcu zrobi Porozumienie Jarosława Gowina. Jest tam dwóch senatorów, z których jeden na pewno poprze Lidię Staroń, senator Kopeć, natomiast senator Zając pozostaje wierny Jarosławowi Gowinowi. Jeśli tylko będzie decyzja Jarosława Gowina, żeby obalić tę kandydaturę, jeśli taka większość opozycyjno-porozumieniowa się zarysuje w Senacie, no to pewnie Lidia Staroń przepadnie. Ale no zobaczymy, ta większość opozycyjna jest bardzo nieznaczna w Senacie i różnie może być, przy czym to zwycięstwo Lidii Staroń paradoksalnie no może być niedobre dla Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, którym nie powinien być czynny polityk.
I osoba bez wykształcenia prawniczego prawdopodobnie też raczej nie powinna zostawać.
Tak, zapewne. Natomiast jeśli chodzi o polityczne skutki, no to gdyby Lidia Staroń została Rzeczniczką Praw Obywatelskich, to trzeba by rozpisać wybory uzupełniające w okręgu olsztyńskim. Tam PiS nie miałby większych szans chyba na zwycięstwo, co mogłoby dać kolejną po Rzeszowie okazję dla opozycji do świętowania.
No i wzmocnić tą większość senacką opozycji też.
I wzmocnić, tak.
O jednego senatora. No teraz, jak rozmawiamy, trwa niejawne posiedzenie Sejmu. Nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje. Nie wiem, czy ktokolwiek wie, co się dzieje wokół tej sprawy w wyciekniętych maili ministra Michała Dworczyka. Natomiast wydaje się, że to jest sprawa, która będzie miała kontynuację i która jest niemałym problemem dla PiSu i dla Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy, ja sobie pogrupowałem te trzy rzeczy, bo są takie bieżące tematy, na które patrzymy i będziemy patrzeć w tym czerwcu. I to są takie tematy, które jeszcze żyją sobie przed tym kongresem.
Tak, jeśli chodzi o sprawę maili, no to coraz brzydziej to pachnie. I ja tutaj przyznaję się do niewiedzy i do pewnej niechęci do rozmowy o tym, bo no trochę to wygląda tak, jakby komuś się znudziły rządy PiSu w Polsce. Być może tej samej osobie, której się znudziły rządy Platformy kilka lat temu, bo jednak analogie z aferą podsłuchową zarządów PO-PSL nasuwają się same. Ale to jest też takie trochę błądzenie po omacku w bardzo nieprzyjemnym towarzystwie i nie wiemy, co będzie jeszcze opublikowane, czy to jest początek bardzo długiego serialu, czy raczej już jego końcówka, co tam było, kto tam pisał z ministrem Dworczykiem. No na razie mamy kompromitację jednego z dziennikarzy zaprzyjaźnionych z obecną władzą. Mamy jakieś szczątki wiedzy. Zobaczymy. No widać, że jest to gruba sprawa rozwojowa, ale nie mam tutaj przesadnie wiele do powiedzenia.
I duży problem z nią polega też na tym, że nawet w momencie, w którym będziemy mieć poczucie, że to źródło śmierdzących maili wysycha, to nigdy nie będzie wiadomo, czy za tydzień, dwa, trzy, czy miesiąc, czy tuż przed wyborami nagle nie będzie kolejnej paczki maili, które wyskoczą i znowu rozgrzeją ten temat do białości. Więc trochę problem z tymi mailami jest taki, że do końca nie będziemy wiedzieć, jak długo to jeszcze będzie trwało i co jeszcze może się pojawić. A że my nie będziemy wiedzieć, to jest jeden problem, ale z perspektywy Jarosława Kaczyńskiego i ogólnie rządu, władzy Mateusza Morawieckiego i Michała Dworczyka, no to to jest ciągnący się jednak problem, bo to cały czas może ich boleć. No tak po prostu z perspektywy, nie wiem, poparcia czy jakiegoś takiego ładu medialnego.
No zakładam, że nadawcy i adresaci tych maili wiedzą mniej więcej przynajmniej, co tam było, czego się spodziewać.
Siedzą i odhaczają. Poszło.
Poszło, tak. Więc jakąś wskazówką byłoby nagłe załamanie się kariery politycznej Michała Dworczyka, gdyby nagle został przesunięty na jakiś inny odcinek poza rządem. No to byłaby wskazówka, że tam coś jeszcze może być, albo po prostu świadectwo, że jednak Jarosławowi Kaczyńskiemu i Mateuszowi Morawieckiemu nie spodobało się to, że Michał Dworczyk dał się tak podejść.
Przejdźmy dalej. Drugi punkt na mojej liście, ty już do tego nawiązywałeś w kontekście tego głosowania nad RPO, ale to jest temat szerszy i większy, to jest ogarnąć koalicjantów i tutaj mam dwa podpunkty: zwasalizować Porozumienie i spacyfikować Solidarną Polskę.
Z Solidarną Polską chyba w tym momencie nie jest najgorzej, a ściślej jej relacje z PiS-em nie są najgorsze. Mimo tego, co się stało w Rzeszowie, tutaj obie te formacje poniosły wyraźną porażkę, można wręcz mówić o klęsce, jeśli nie udało się doprowadzić nawet do drugiej tury z kandydatem opozycji. Padło przy okazji kilka wyrzutów ze strony PiSu pod adresem partii Zbigniewa Ziobry, że to przez nich ta porażka nastąpiła, ale nie widzę tutaj jakiejś bardzo wysokiej temperatury tego konfliktu. Ziobryści się pilnują medialnie, nawet Janusz Kowalski specjalnie nie bryka i nie krytykuje Mateusza Morawieckiego, ba, wspiera go nawet w sprawie konfliktu z Czechami o Turów. Więc tutaj myślę, że chwilowo jest okej. Okay. Sądzę, że Jarosław Kaczyński nie chce prowadzić wojny na dwa fronty z oboma koalicjantami, no a tutaj można przejść w ten sposób zgrabnie do porozumienia, gdzie dzieje się bardzo ciekawie, bardzo dużo.
Ale to zanim przejdziemy do porozumienia, bym zamknął temat Solidarnej Polski. Ja odnoszę wrażenie, nie wiem, czy by się zgodził, że to jest taki punkt na tej liście rzeczy do zrobienia, które można tak naprawdę na tym etapie odhaczyć, a gdzieś sobie zapisać na następnej, żeby nie zapomnieć w przyszłości o tym, żeby pilnować, żeby ta sytuacja się nie zmieniła. Ale mam poczucie w tym momencie, że Solidarna Polska jest de facto spacyfikowana. W sensie, że nie ma tam ani chęci, ani potrzeby, ani pomysłu na to, jak się odróżniać, fikać, podskakiwać i ogólnie próbować zaatakować czy ugryźć większego partnera koalicyjnego.
Niby tak, ale ja sądzę, że to wszystko będzie kwestią przyszłości i do myślenia dają też te wyniki exit polla rzeszowskiego. Tam mniej więcej 20% wyborców PiSu oraz 20% wyborców Andrzeja Dudy głosowało na Marcina Warchoła w tych wyborach. Gdyby to przełożyć na realia ogólnopolskie, to by znaczyło, że mniej więcej 8% miałaby Solidarna Polska, gdyby poszła na wybory konfrontacyjnie wobec PiSu. Oczywiście tak nie można tego przeliczać. Niemniej myślę, że strategzy z Nowogrodzkiej pochylili się nad tym wynikiem i go analizują z pewnym niepokojem. Ale nie jest to kwestia tego najbliższego horyzontu.
No to przejdźmy do porozumienia. Ja sobie zapisałem zwasalizować porozumienie. Czy myślisz, że tutaj ten checkmark, to odhaczenie już nadchodzi?
Jarosław Gowin wchodził do Sejmu z 18 posłami. Jedną posłankę po drodze przygarnął, która jednak nie wstąpiła do klubu PiSu. Jednego posła stracił, który przeszedł do Szymona Hołowni. Natomiast po drodze wykruszyła się jeszcze piątka posłów, którzy grawitują w stronę PiSu, czyli Jadwiga Emilewicz, która jest taką polityczną singielką, oraz czwórka posłów związanych z Adamem Bielanem. Teraz z tego głosowania w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich wynikałoby, że kolejna dwójka posłów z porozumienia sobie pójdzie albo do PiSu bezpośrednio i tu myślę raczej o posłance Dąbrowskiej-Banaszek, albo do Adama Bielana i jego partii republikańskiej, która wkrótce ma powstać. Tu myślę o Mieczysławie Baszko.
Zatrzymałbym cię na chwilę przy pani Annie Dąbrowskiej-Banaszek. Tu jest taka przykra sprawa, że ona jest matką prezydenta Chełma Jakuba Banaszka, który był z kolei szefem gabinetu Jadwigi Emilewicz.
Nie wiem, co w tym przykrego, ale...
Przykre dla porozumienia. Jest jednym z nielicznych prezydentów miast wywodzących się ze Zjednoczonej Prawicy i Chełm jest, zdaje się, największym miastem, w którym Zjednoczona Prawica rządzi. Jakub Banaszek miał być taką nową, młodą twarzą samorządności pod flagami, pod banerami porozumienia. Zdaje się, że wraz z odpłynięciem od porozumienia jego mamy, też można się spodziewać, że Jakub Banaszek jednak przybliży się do PiSu, a oddali się od porozumienia.
Myślę, że tutaj pomyliłeś kolejność. Sądzę, że tutaj raczej najpierw Jakub Banaszek mocno się zbliżył do PiSu. On wystąpił jako prezenter przy pokazywaniu Polskiego Ładu. On też współpracował blisko z Januszem Cieszyńskim, młodym politykiem PiSu, byłym wiceministrem zdrowia, który został wiceprezydentem Chełma, a obecnie jest, i tutaj zahaczamy o inny temat, ministrem odpowiedzialnym za cyfryzację i pełnomocnikiem do spraw cyberbezpieczeństwa, czyli rozumiem, że teraz jest najbardziej zajętym człowiekiem w Polsce.
Czy to te maile i sprawdza, co jeszcze wycieknie? No dobrze, ale jednym słowem, czy udało się Jarosławowi Kaczyńskiemu zwasalizować porozumienie? Bo opowiedziałeś mi o liczbach, ale czy możemy...
Nie, ten cel jeszcze nie został osiągnięty, co pokazało choćby to głosowanie w sprawie RPO. Jarosław Gowin wciąż dysponuje wystarczającą liczbą głosów, żeby poważnie zagrozić się Kaczyńskiemu. Nie wiem, czy wystarczającą, żeby mu odebrać większość. To głosowanie jeszcze o tym nie przesądzało.
No ale czy twoim zdaniem 3 lipca porozumienie nadal będzie częścią Zjednoczonej Prawicy?
Myślę, że jeszcze tak. Myślę, że to nie będzie stan trwały. Nie sądzę, żeby do końca kadencji się udało dowieść ten sojusz. I myślę, że po to między innymi powstaje partia Bielana, żeby stworzyć taką kładkę, po której przejdą kolejni, czy to posłowie, czy to działacze, tak żeby ten Jarosław Gowin został z jak najmniejszą liczbą ludzi, z jak najsłabszym zapleczem. Jeśli on straci kolejnych właśnie dwóch posłów, a może więcej, może jeszcze ktoś się skusi, a z kolei Adam Bielan będzie miał na przykład 7 posłów, no to wtedy zasadne będzie pytanie o podział stanowisk w rządzie. PiS bardzo straszy Jarosława Gowina, że mu zabierze 2 działy z jego ministerstwa. Pytanie, czy Gowin wtedy nie uzna tego za powód do wyjścia z koalicji. No zobaczymy, ale to jest bardzo powolne odcinanie kończyny po kończynie Jarosławowi Gowinowi.
No to teraz pytanie właśnie o republikanów Adama Bielana. Czy przed 3 lipca partia Republikanie założona przez, jak rozumiem, Adama Bielana i Kamila Bortniczuka zostanie zarejestrowana i zostanie włączona do Zjednoczonej Prawicy?
To jest strasznie skomplikowane pod względem prawnym, bo zdaje się, że ta partia już została dawno zarejestrowana. Adam Bielan tutaj mówi o jakiejś dziwnej konstrukcji prawnej, że nie chodzi o zakładanie nowej partii, tylko o zmianę szyldu porozumienia, więc myślę, że z punktu widzenia politycznego będą istniały po prostu 2 partie. Jedna Republikanie, a druga Porozumienie Jarosława Gowina. Natomiast Adam Bielan będzie twierdził, że ta jego partia jest zarazem Porozumieniem, a sprawę rozstrzygną sądy w perspektywie pewnie 2-3 lat.
Punkt 4 na mojej liście, Wojtku, to jest przytulić Kukiza. No widzieliśmy, że Jarosławowi Kaczyńskiemu udało się chwilowo przytulić Pawła Kukiza i zdobyć 3 z 4 głosów w ostatnim głosowaniu, co na skalę Kukizową to jest bardzo dużo. 3/4 to jest
75%, 75% naprawdę.
To jest niemały sukces. Natomiast moje pytanie brzmi, czy to jest punkt, który znowu można już odhaczyć, czy to jest tak, że to jest raczej niepewna pozycja, którą cały czas trzeba będzie pilnować, obserwować i karmić tego Kukiza różnymi opowieściami o tym, co to razem Jarosław Kaczyński i Paweł Kukiz zrobią, żeby Paweł Kukiz jednak w pewnym momencie nie obraził, nie odwrócił i nie przeszedł znowu z powrotem na stronę opozycyjną.
No najbardziej mi się z tych obietnic Jarosława Kaczyńskiego pod adresem Pawła Kukiza podoba ta o powołaniu zespołu na rzecz prac nad nową ordynacją, co wskazuje na bliżej nieokreślony horyzont czasowy. Pozostałe bardziej konkretne obietnice, no to jest raczej drobiazg z punktu widzenia państwa, obywatela. Natomiast Paweł Kukiz bardzo się ucieszył, że będą sędziowie pokoju, ale w wersji bez zmiany konstytucji, czyli to będzie naprawdę coś bardzo słabego instytucjonalnie. Będzie dzień referendalny, cokolwiek to znaczy. Oraz będzie ustawa antykorupcyjna, która, jak twierdzi nasz dział prawdy, nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Nie jest tak daleko idąca i tak radykalna, jak Paweł Kukiz ją sobie wyobrażał jakiś czas temu. No myślę, że Paweł Kukiz i ta trójka jego posłów będzie zwykle głosowała razem z rządem, że tam nie było o tym mowy na briefingu Kaczyńskiego i Kukiza, ale sądzę, że tam jest jakieś dogadanie się co do przyszłych list wyborczych. Sądzę, że Paweł Kukiz i jego zaplecze niewielkie wciąż chce być w polityce, więc nie ma szans też na samodzielny byt. Więc myślę, że oni będą siłą rzeczy grawitowali w stronę rządzących.
Dobrze, Wojtku, teraz punkt 5. Ogarnąć plankton.
Jeśli chodzi o plankton, to dzieje się tam znowu, jak w Porozumieniu, ciekawie i w związku z tym, co się dzieje w Porozumieniu. Z tego, co słyszę, to ma powstać koło w Sejmie założone przez Zbigniewa Eichlera, czyli tego nowego posła, który wszedł do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej, ale nie zamierza dołączać do klubu KO. Oraz Łukasza Mejzę, który z kolei wszedł do Sejmu z list PSL Koalicja Polska, ale nie zamierza dołączać do klubu i na razie jest posłem niezrzeszonym. I do nich mają podobno dołączyć 2 posłowie, czy też 2 posłów innych. No i to byłaby kolejna część zaplecza rządu Mateusza Morawieckiego. I tak licząc na piechotę, mniej więcej 234-235 posłów, nawet przy rozwodzie z Gowinem, PiS miałby w takim najkorzystniejszym rachunku. Biorąc pod uwagę koło Kukiz 15 i to nowe koło, a także przyciągnięcie jeszcze pojedynczych osób od Jarosława Gowina.
Natomiast jeszcze kwestia tego Lecha Kołakowskiego, który, tak jak rozumiem, głosuje zawsze z większością rządową pod warunkiem, że nie ma jakiegoś głosowania dotyczącego dobrobytu zwierząt.
Tak, bo on zdaje się nie przepada za dobrobytem zwierząt.
Dobrze, czyli tak, patrząc na tą listę, to z tą bieżączką jest największy problem, bo i z RPO, i z IPN-em, i z tymi mailami Dworczyka to jest bałagan, więc to raczej się będzie ciągnęło i ciężko będzie to odhaczyć. Ogarnąć koalicjantów mniej więcej wiemy, że udało się albo uda się na krótką metę spacyfikować Solidarną Polskę, jak będzie dalej, zobaczymy. Z Porozumieniem to też jest sytuacja rozwojowa, ale raczej zmierza ku dobremu z perspektywy Jarosława Kaczyńskiego. Republikanie zakładają się w niedzielę i w jakiejś formie, w jakimś momencie dołączą do Zjednoczonej Prawicy. Tu też będą jakieś cyrki, ale koniec końców pewnie to się uda.
Twierdzą, że będą asertywnym koalicjantem i bardzo mi się ta zapowiedź podoba.
Kukiz przytulony, plankton mniej więcej ogarnięty. Jeszcze chciałbym ciebie zapytać, jeżeli chodzi o to zaplecze sejmowe, o takie bezpieczniki z innych partii. To znaczy, tak jak w przypadku RPO widzieliśmy, że część posłów Konfederacji zagłosowała za kandydatem PiS-u. Są głosowania, w których prawdopodobnie PiS czy Zjednoczona Prawica mogą liczyć na głosy z lewicy. Rozumiem, że też są po prostu jakieś głosowania, gdzie wszystkie partie mniej więcej głosują razem, ale chodzi mi o to, czy tutaj myślisz, że to też jest już mniej więcej ogarnięte. Jarosław Kaczyński wie, z kim rozmawiać, wie, na kogo może liczyć, ma wychodzone te ścieżki i też w ramach, jak napisał na Twitterze Krzysztof Mazur, tej większości planktonowej, on ma zabezpieczone te jakieś takie zaślepki na różne konkretne, ważne głosowania.
Na to wygląda, przy czym wydaje mi się, że jak na przykład mówisz o wsparciu lewicy, to od razu może dodajmy, że nie chodzi o jakieś tym razem tajne porozumienia, negocjacje jak w przypadku ratyfikacji decyzji o zasobach własnych, tylko po prostu o rzeczy, które są zgodne z programem lewicy, jak podnoszenie podatków dla najbogatszych, no, czy też podnoszenie kwoty wolnej od podatku. Trudno, żeby tutaj lewica głosowała inaczej. No.
I tu z kolei na Konfederację pewnie może liczyć, ale z kolei są takie tematy, w których łatwiej będzie Konfederację przekonać i nie będzie może liczyć na to lewicę.
Zgadza się, przy czym myślę, że ta dziwna większość, ta planktonowa, planktoniczna, czy jakkolwiek ją nazwać, większość patchworkowa. Był kiedyś taki rysunek Raczkowskiego, co to jest większość bezwzględna, to jest większość okrutna i nieznająca litości. To takiej większości już nie ma Jarosław Kaczyński. Nie ma moim zdaniem wystarczającej liczby zdeterminowanych posłów, żeby przeprowadzać jakieś gruntowne zmiany ustrojowe. Owszem, Polski Ład pewnie zostanie dowieziony, pewnie jeszcze jakieś projekty zostaną dowiezione, jakieś głosowania personalne zostaną wygrane. Można z tym rządzić do końca kadencji nawet, ale chyba już obóz władzy wytracił ten impet, który by pozwolił w tej kadencji na wielką reformę na przykład sądownictwa albo wielkie uderzenie w media. Czyli tego typu rzeczy wydają się teraz mało prawdopodobne. I druga uwaga, to będzie działało i śmigało pod warunkiem, że sondaże PiS-u pozostaną wysokie. Jeśli ten kryzys sondażowy, który trochę jest, a trochę go nie ma, nie został do końca przezwyciężony przez Polski Ład i po zluzowaniu obostrzeń pandemicznych. I jeśli notowania PiS-u zaczną spadać, to ten pieczołowicie budowany budynek się może szybko rozpaść, bo jest złożony z różnych elementów, posłów też o różnych przekonaniach, różnej twardości kręgosłupa, wywodzących się z różnych środowisk. Na razie się to w miarę trzyma kupy, ale zobaczymy, co będzie dalej.
No dobrze, to właśnie patrząc na te sondaże, to jeszcze mam taki punkt, już trochę wychodząc poza Sejm chwilowo, ale taki punkt bardziej sondażowy na tej liście Jarosława Kaczyńskiego, to znaczy ocenić pierwszy etap Polskiego Ładu, wyciągnąć wnioski, może przygotować kolejne działania. No zastanawiam się, czy już do tej oceny doszło i czy to jest ocena, którą można w ogóle dokonywać przed tym lipcowym kongresem, ale tak na mojego czuja, to odnoszę wrażenie, że ten pierwszy taki cel, co nie oznacza, że to jest porażka całego programu i co nie oznacza, że ten Polski Ład jakichś swoich celów nie spełni, ale w tym pierwszym takim uderzeniu, no to nie widzieliśmy tego odbicia sondażowego. Rozmowa na temat Polskiego Ładu, jakkolwiek ciekawa i trwająca przez mniej więcej tydzień, dwa, gdzieś tam już się trochę rozmyła i mam wrażenie, że wielki projekt, wielki program, wielkie obietnice, wielkie nadzieje w PiS-ie, no tak trochę na tym etapie niewiele po tym zostało, poza tym, że Mateusz Morawiecki jeździ po Polsce i cały czas o tym opowiada. No i tyle. A sondaże stoją. Czy tam lekko drgają?
Lekko drgnęły w górę. Nie wiadomo, na ile to była zasługa, czy też efekt Polskiego Ładu, a na ile to był efekt
ładnej pogody.
ładnej pogody i końca maseczek na nosach w przestrzeni publicznej, ale Nowogrodzka nie była zadowolona z tych pierwszych tygodni po prezentacji. Również dlatego, że tam doszło od razu do sporu między Porozumieniem Jarosława Gowina, Mateuszem Morawieckim i PiS-em w sprawie podatków. Tam nie były dograne szczegóły, ewidentnie tam posłowie Porozumienia kwestionowali tę część Polskiego Ładu. Miały być jakieś kolejne rozmowy, przez co została wstrzymana promocja tego, przez co opozycja z kolei wkroczyła ze swoim przekazem o tym, że to jest w istocie podwyższanie podatków i rzeź polskich przedsiębiorców. Tutaj PiS ten pierwszy tydzień, czy też pierwsze dwa tygodnie przespał, przegrał i w tej komunikacyjnej sferze na pewno nie zadziałało to tak, jak miało zadziałać. Natomiast przed nami jest jeszcze przyjmowanie tych wszystkich ustaw. To będzie jesień i ta jesień będzie, myślę, decydująca z tego punktu widzenia. Chociaż jak sobie teraz przypomnę te różne grafiki ilustrujące, jak wspaniale będzie działał Polski Ład na kieszeń przeciętnego podatnika, no to tam naprawdę, jak była na przykład rodzina z czwórką dzieci, która w ciągu roku zarabia tyle i tyle, to ona zyska 1200 zł. To jeśli odliczyć inflację, to zostaje 50-60 zł miesięcznie, jeśli dobrze liczę.
Na całą rodzinę.
Na rodzinę, więc to naprawdę nie są chyba już takie pieniądze, że elektorat da się za nie pokroić.
No i zastanawiam się właśnie, czy to już jest ten moment, czy ten moment nadejdzie może po krótkim urlopie, ale kiedy będzie ten moment, żeby zastanowić się, co dalej z tym Polskim Ładem zrobić i jak to dalej rozegrać, bo wydawałoby się, że jeżeli będzie tak dalej, ja jeszcze raz to powiem, wydaje mi się, że to jest za wcześnie, żeby oceniać cały ten program, jego skuteczność i to, jak on zagrał w polityce i w przestrzeni publicznej, ale jeżeli tak będzie dalej, jeżeli tu nie będzie jakiejś znaczącej poprawy, no to jednak będzie duża porażka i bardzo ciężko będzie spod tego wyjść, bo naprawdę ciężko będzie dużo więcej obiecać. Znaczy tutaj tych obietnic już było dużo. Kiedyś jakaś kampania wyborcza nadejdzie, no i wtedy już trochę nie wiadomo, co ten PiS będzie miał opowiedzieć swoim potencjalnym wyborcom.
Gdzieś tutaj czai się znowu wokół nas wizja przyspieszonych wyborów.
Ale to ty powiedziałeś, nie ja. Dobrze, to nie, tego w ogóle nie ma na mojej liście. Na mojej liście jest ustalić, co z tym Mateuszem. Z jednej strony w kwestii rządu, ja znowu nie mówię o tym, żeby zmieniać premiera, ale żeby trochę uporządkować kwestie związane z jego sprawczością i władczością w rządzie, a z drugiej strony no ustalić, bo zbliża się ten kongres, czy wpuścić go na tego wiceprzewodniczącego PiS-u, czy nie.
Wiceprezesa. W polskich prawicowych partiach są wiceprezesi.
Wiceprezes, przepraszam bardzo.
Tak, no myślę, że Mateusz Morawiecki wciąż jest partyjnym i rządowym faworytem Jarosława Kaczyńskiego i myślę, że on zostanie tym wiceprezesem, że za dużo się jednak o tym mówiło. Gdyby Mateusz Morawiecki nie został wiceprezesem PiS-u, no to byłby taki główny news z kongresu PiS-u i z okolic tego kongresu PiS-u, bo przypominam, że to nie sam kongres wybiera wiceprezesów, tylko Rada Polityczna. Rada Polityczna może zostać zwołana tego samego dnia co kongres, ale może to być też kilka dni później, albo dzień później, albo 3 miesiące później. Ale w PiS-ie na razie, z tego co słyszę, jest przekonanie, że ta Rada Polityczna zostanie zwołana bardzo szybko i że Mateusz Morawiecki zostanie wiceprezesem, co będzie znakiem ewolucji, jaką przeszedł ten człowiek w ciągu ostatnich lat.
Czek. No to dalej przygotować rekonstrukcję i wyjść z rządu. Znaczy przygotować rekonstrukcję to jest na teraz, a wyjść z rządu pewnie na po kongresie.
Rekonstrukcja to jest prawdopodobnie późna jesień. Jakoś pod koniec roku podobno Jarosław Kaczyński powiedział, że on będzie do końca roku tym wicepremierem, więc z innymi zmianami też można by poczekać do odejścia Kaczyńskiego, żeby tak tutaj przyjąć Polski Ład w formie ustawowej, a tutaj zbudować sobie nową większość i w ślad za tym uporządkować sprawy rządowe i prawdopodobnie też wyrzucić z rządu Jarosława Gowina i pozbyć się tych polityków, którzy będą lojalni wobec obecnego wicepremiera. No i te zmiany, dopóki one się nie wydarzą albo dopóki nie będzie bliżej nich, to można tylko spekulować i nasi rozmówcy różne rzeczy opowiadają. Mowa jest między innymi o tym, że Kaczyńskiego zastąpi Mariusz Błaszczak, również na stanowisku wicepremiera. Być może będzie się z tym wiązała jakaś degradacja Jacka Sasina, którego notowania w PiS-ie spadają, a być może będzie po prostu kolejny wicepremier Błaszczak, po prostu obok wicepremiera Sasina. Nie wiadomo, co z tymi wszystkimi stanowiskami, które dzisiaj ma Jarosław Gowin i jego ludzie. Część może dostaną przedstawiciele tych nowych sił, które będą wspierały rząd. Być może coś też skapnie rdzennemu PiS-owi. Zobaczymy, co ziobryści powiedzą w takiej sytuacji. No, kilka elementów tej układanki pewnie się zmieni. Spodziewamy się zmiany w Ministerstwie Klimatu. Słyszy się, że Anna Moskwa zastąpi Michała Kurtykę w Ministerstwie Klimatu. Być może jeszcze jakieś inne zmiany się pojawią, ale no z rekonstrukcjami tak bywa, że to w ostatniej chwili się te ostatnie decyzje dopinają.
Czyli to raczej nie jest taki temat, który w tym momencie jest pilny i spokojnie może go przepisać na kolejną listę, którą będzie się robiło już po kongresie. No więc ja mam na ostatnim miejscu na mojej liście zaplanować wakacje, nie wiem, ryby z Joachimem. Albo może gdzieś w góry, natomiast przedostatnim punktem jest machnąć kongres, załatwić sobie reelekcję. Taki chyba zajście najprostszy, najłatwiejszy do załatwienia punkt na liście najbliższych zadań Jarosława Kaczyńskiego.
Tak, gdyby bukmacherzy przyjmowali zakłady na to wydarzenie, to kurs musiałby być naprawdę mikroskopijny. Ale mówiąc już tak bardziej serio, to Jarosław Kaczyński ma sporo rzeczy na głowie w swojej partii i to jest podobno powód, dla którego będzie odchodził z rządu. To znaczy partia mu zaczęła trochę brykać, trochę rozglądać się na boki, działacze zaczęli kombinować. Podobno na tym posiedzeniu zamkniętym i wyjazdowym klubu PiS Jarosław Kaczyński mocno skrytykował posłów PiS za nepotyzm, co wielu odczytało jako przytyk do Krzysztofa Sobolewskiego i jego żony, która pracuje albo pracowała w kilku radach nadzorczych.
Zasiadała,
okej. No i Jarosław Kaczyński ma podobno bardzo mało czasu na zarządzanie partią, że większość czasu spędza jednak w tym budynku rządowym, a nie partyjnym. Brakuje mu tego życia partyjnego, a partia nie spełnia jego oczekiwań, puszczona luzem. Czego świadectwem są na przykład wybory w Rzeszowie i ta fatalna kampania Ewy Leniart, zakończona kompromitującym wynikiem. Więc tutaj Jarosław Kaczyński, myślę, ma sporo rzeczy i tutaj całą listę osobną pewnie by można było zbudować wokół tego, co będzie robił z partią i jak ją będzie zmieniał, przygotowując ją do walki o reelekcję.
Ale tak podsumowując, patrząc na tą listę, tak jak ją sobie opisaliśmy, patrząc na zadania, które czekają Jarosława Kaczyńskiego teraz przez najbliższe 2 tygodnie przed tym kongresem i tak naprawdę tuż po nim, czy masz takie poczucie, że to jest osoba bardzo zapracowana i zestresowana, która ma strasznie dużo na głowie przed wyjazdem na zasłużony urlop, czy raczej jest to osoba, która z pewnym spokojem przegląda tą listę, powoli odhacza sobie te różne zadania i już zaczyna myśleć o tym właśnie, czy gdzieś nad Zalew Szczeciński, czy raczej gdzieś w górę.
Ja odnoszę wrażenie, że Jarosław Kaczyński jest w niezłej formie, być może dużo lepszej niż jego partia i koalicja, zwłaszcza koalicja z Jarosławem Gowinem. Czego świadectwem moim zdaniem były te wywiady, których udzielił, w których prezes był niemal filuterny, rozmawiał też z dziennikarzami z mediów, z którymi zwykle nie rozmawia. No nie jest w aż tak dobrej formie, żeby odpowiadać na pytania na konferencjach prasowych, ale może i do tego kiedyś dojdzie. Myślę, że Jarosław Kaczyński rozwiązał kluczowy problem, jak się wydaje, w tej kadencji, czyli zagwarantował sobie, że nawet jeśli Jarosław Gowin odejdzie, przejdzie na stronę opozycji i nawet jeśli weźmie ze sobą 4-5 posłów, to PiS nie straci większości.
Czyli ze spokojną głową można przystąpić do kongresu i dać się wybrać na kolejną kadencję.
A potem łowić ryby w zalewie.
Dziękuję bardzo, Wojtku.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.